Dzień dobry, Jacek Stańczewski z tej strony. Bez Marcina Zaroda, który gdzieś na feriach. Ja chciałbym tylko przeprosić i powiedzieć, że odcinek, który zaraz posłuchacie, jest troszeczkę nagrany nie tak jak trzeba. Wszystko przez Marcina, który zapomniał nacisnąć w odpowiednie przyciski. W związku z tym nagranie jest takie sobie. Więc przepraszam i zaczynam.
Edukatki.
Ty powiedziałeś posłuchaj, czy ja powiedziałem
posłuchaj? Ja powiedziałem dobra, ty powiedziałeś posłuchaj w tym samym czasie.
Excuse me, class. Class.
Edukatki.
Edukatki. Edukatki.
Witamy was serdecznie. Pozdrawiamy w Edugadkach, w najnowszym odcinku Edugadek. Witają was Marcin Zaród z Tarnowa.
Jacek Stańczewski z Warszawy, dzień dobry. I jak tam tydzień ci minął od ostatnich Edugadek Ekstra?
Ja jeżdżę jako trener cybernautów po różnych szkołach i pomyślałem sobie, że opowiem o tych podcastach uczniom. Najczęściej nikt nie wie w ogóle, co to są podcasty. Więc to też trzeba mieć taką świadomość, że cały czas niesiemy gdzieś to tą informację w świat, tak, o podcastach i robimy hype'a. Mhm. Natomiast mówiąc o tych edugatkach, powiedziałem o tym, no to czy znacie Roka? Dobra, znają Roka. No i mówię, słuchajcie, no bo mój kolega zadał mu takie pytanie, co nauczyciele powinni robić, żeby pomóc uczniom spełnić to ich marzenie o zostaniu YouTuberem. I tak pomyślałem sobie, że zamiast puszczać im odpowiedź na przykład Roka, to ja zapytałem ich, słuchajcie, gdybyście wy chcieli stworzyć szkołę dla YouTuberów, to jakie byłyby przedmioty, które w tej szkole byłyby wykładane? No, no i wiecie, co? Na zasadzie tak jak to w Hogwarcie, kiedy są przedmioty typu ochrona przed czarną magią, tak? Mhm. No i co byłoby potrzebne takiemu YouTuberowi? No i pracowali przez 3 minuty w grupach czteroosobowych i mieli mi podać takie pomysły na te przedmioty. I słuchajcie, świetna rzecz się wydarzyła, bo no, zaczęli od takich oczywistych rzeczy typu montaż na przykład filmów, typu operator kamery, co powinien umieć, tak żeby jakiś taki przedmiot był, gdzie byłoby operowanie kamerą, oświetleniem.
Mhm. Czyli tak technicznie.
Tak technicznie, ale za chwilę potem wyszły rzeczy typu, no ale przecież taki YouTuber powinien też no, operować językiem polskim ładnie, tak? Więc i język polski, i dykcja na przykład. No ale powinien też mieć jakąś umiejętność przyciągania uwagi, więc jakieś kwestie związane z takim no, oratorstwem wręcz, tak? Żeby to się ciekawie słuchało. Potem wyszły rzeczy, no ale powinien też mieć jakąś wiedzę o świecie, bo przecież kurczę, żeby mówić ciekawie, no to trzeba tą wiedzę o świecie mieć, więc oni nie słysząc odpowiedzi Roka na to pytanie, dochodzili do w którymś momencie bardzo podobnych wniosków, tak, że on mówił o tym, że trzeba czytać książki, a tutaj oni wymyślili przedmiot wiedza o świecie. Bo okazało się, jak już popatrzyłem później na tą mapę myśli taką z tymi pomysłami, to sobie pomyślałem, kurczę, ale to w sumie nie jest, to nie są przedmioty do szkoły YouTuberów, bo to są przedmioty do takiej szkoły, która powinna istnieć i powinna uczyć ludzi, tych obywateli jutra, a może obywateli dziś. Mhm. W tym momencie praktycznie. Żeby umieć się przed hejterami obronić, żeby się umieć obronić przed hakerami. Także ostatnie edukacje były dla mnie bardzo inspirujące i myślę, że opiszę to w jakimś artykule na blogu.
Bardzo to był odcinek, który faktycznie się spotkał z takim dosyć dużym odzewem. Ja dostałem też trochę takich różnych listów pozytywnych, głównie tę panią, która tam chciała mnie trochę sprowokować, też bardzo pozdrawiam. Dzisiaj jedziemy do Gdańska, do Sopotu tak naprawdę, czyli do Trójmiasta. Przemek Staroń, znany pewnie niektórym z was, człowiek, który opowie nam o swojej pracy.
Ja opowiem o tym tylko, zanim zaczniemy rozmawiać z Przemkiem, że Przemek jest psychologiem, jest kulturoznawcą, jest coachem, jest przedsiębiorcą, prowadzi swoją firmę, jest nauczycielem etyki, filozofii, uczy wiedzy o kulturze w drugim liceum ogólnokształcącym w Sopocie i na dodatek jeszcze wykłada na SWPS. Także po prostu człowiek renesansu w wersji 2.0.
Tak. Dobrze, czyli co? Dostaliśmy trochę po głowie za to, że za dużo gadamy o tym, co będzie, więc powiedzieliśmy tylko, kto będzie, nie powiedzieliśmy, co będzie. Zaczynamy.
Przemek.
Łyczka wezmę wody.
No. Przemek, bardzo się cieszymy, że w końcu udało nam się z tobą umówić, a jak się nam udało, to mieliśmy swoje własne problemy techniczne, ale przez nie przeszliśmy. Powiedz nam szybciutko dla ludzi, którzy ciebie nie znają, a założę się, że mimo twojego, tego, że ciebie dużo osób zna, więcej jednak cię nie zna, więc powiedz, kim jesteś i za co ciebie należy znać.
No, za co należy mnie znać? Brzmi nieźle. Ja jestem Przemek, jestem człowiekiem, który lubi świat, lubi ludzi. Od dziecka pasjonował mnie nie tylko świat, ale taka jeszcze jedna fajna funkcjonalność w tym świecie, że jak się dowiadujesz czegoś o nim, to potem możesz przekazywać to dalej. A jako, że świat jest naprawdę tak mega wow, to warto to robić. I po prostu od dziecka jakoś miałem taką wizję, żeby no, przekazywać to, co się o świecie dowiaduje, a w pewnym momencie doszła mi jeszcze jakaś taka chęć, żeby pomagać za pomocą tego ludziom. W związku z tym jestem psychologiem, nauczycielem z jednej strony, w zasadzie tego ja nie jestem w stanie wyodrębnić, bo to się zlewa w całość, tak w gruncie rzeczy. Całość mojego działania to jest wspomaganie rozwoju, czy to za pomocą tak stricte przekazu edukacyjnego, czy za pomocą wsparcia terapeutycznego. To się teoretycznie rozdziela, praktycznie bardzo ciężko. Z jednej strony jestem trenerem, z swoim partnerem prowadzimy firmę Centrum Rozwoju Jump i tam szkolimy i w ogóle ja też pracuję indywidualnie właśnie psychologicznie, a jestem też wykładowcą, pracuję na Uniwersytecie z UPS. No i moje serce bardzo mocno bije w szkole, gdzie uczę etyki, filozofii, wiedzy o kulturze. To jest drugie liceum w Sopocie. Jestem fanem kreatywności, fanem przekazu, nie wiem, wiedzy w jakiś taki fajny sposób. No i to myślę, że to jest takie, a mogę powiedzieć, bo to niektórzy faktycznie, niektórzy mówią, że jestem profesor Snap, dlatego że tak. Zacząłem bardzo mocno skorzystać w sensie Snapchata w edukacji, ale ten Snapchat to jest po prostu jedno z narzędzi, nie? Więc ja mówię, no spoko, no. Mogę być kimkolwiek. Mogę być profesorem Snapem.
Powiedz, no to skoro cię już znamy z tych social mediów tak bardzo mocno i jesteś profesorem Snapem, jak powiedziałeś, ale nie dzielmy tego. Wiemy, że to jest jedna bajka, chociaż wiemy, że Facebook to już raczej dla starych, a Snap to jest bardziej dla młodych ludzi, ale chciałbym się zapytać z twojego punktu widzenia, bo jest ciebie dużo i na pewno również nadajesz dla uczniów, bo to widać. O czym nauczyciele muszą pamiętać twoim zdaniem, by się tym uczniom w tych mediach pokazywać? To jest również pytanie o pewne granice, które chcesz albo stawiasz, albo nie stawiasz uczniom w takich momentach.
Czy ja dobrze zrozumiałem, że to chodzi o to, w jaki sposób nauczyciel jakby powinien być obecny w social media?
Na co powinien raczej uważać, wiesz? Bo w jaki sposób...
Na co uważać?
Tak. Co musi robić takiego, żeby no nie przekroczyć pewnej granicy, jeżeli ona jest w tym postępowaniu w tych mediach?
Rozumiem. Wiecie co? Ja powiem tak, że ja mam taką dosyć oryginalną teorię funkcjonowania człowieka w social media. Mianowicie, ja mam te założenia, że jakby w ogóle świat internetu jest absolutnym odbiciem nas samych. To jest jakby kolejny obszar projekcji tego, kim jesteśmy, na świat zewnętrzny. Tak jak formą projekcji są nasze wytwory pod tytułem, nie wiem, to co piszemy, czy dajmy na to, jak się ubieramy, jak wygląda nasz pokój. Tak samo internet. To jest po prostu wizerunek, znaczy to jest realizacja tego, przepraszam, co mamy w środku. I teraz, jeżeli my w cudzysłowie w tym takim realu, tak, zachowujemy się w sposób taki, jakby to powiedzieć, no, pilnujący, nie wiem, badający granice, pilnujący granic i też badający czasami to, co się gdzieś może, nie wiem, negatywnego wydarzyć, bo ja uważam, że nauczyciel nieustannie jest jakby w cudzysłowie tego wezwany, żeby pilnować, bo to nigdy nic nie wiadomo w gruncie rzeczy, to mam poczucie, że to jakby w social mediach to się będzie naturalnie realizować. To znaczy taki nauczyciel, który zakładając oczywiście, że on nie jest na Facebooku od wczoraj, tak, bo to z takimi też mamy do czynienia, ale jeżeli nauczyciel trochę zna ten świat, to on po prostu konsekwentnie będzie w tych social mediach taki, jaki jest na żywo. Więc paradoksalnie, ja zawsze nauczycielom mówię, jakby ja nie będę wam pokazywał, tłumaczył jakiejś formy netykiety czy czegoś w tym rodzaju, bo tak naprawdę ja, jeżeli mam coś tłumaczyć, to raczej form, znaczy raczej powinienem wytłumaczyć, albo raczej wypracować z wami zasady współegzystencji z uczniami takiej na żywo, takiej, która nie przekracza granic na przykład, takiej, która jest bardzo uważna. I naprawdę zauważyłem to, że wielu takich nauczycieli odpowiedzialnych, tak to nazwijmy, którzy mają, znaczy żyją, można powiedzieć, tak na żywo, oczywiście w takim sensie bardzo dojrzałym, widać, że oni bardzo, znaczy no po prostu można o nich powiedzieć, o oni są dojrzali jakoś tak emocjonalnie, społecznie, to oni w social mediach są właśnie tacy sami, oni są dojrzali. Natomiast nie ukrywam, że jak widzę nauczyciela, który na żywo, w jakimś kontakcie po prostu sprawia wrażenie osoby niedojrzałej emocjonalnie, tak? Bo to jest ważne, że zwłaszcza tutaj w grupie superbelwszy, my to chyba rozumiemy, że być takim pozytywnym wariatem, a być niedojrzałym emocjonalnie, to są dwie zupełnie różne bajki. Ja mam poczucie, że żeby być poza takim wariatem zakręconym tak naprawdę, to trzeba być bardzo dojrzałym z różnych powodów. Nawet jest trochę inny wątek. Natomiast chodzi o to, że wszyscy nauczyciele, którzy są niedojrzali emocjonalnie, których ja znam, oni dokładnie tacy są w social mediach. Oni przekraczają granice i tak dalej. Więc naprawdę, szczerze, chłopaki, to jest moja rada i wszyscy słuchacze oczywiście pozdrawiam. To jest naprawdę moja rada. Jakby trzeba zadbać o samego siebie w realu. I reszta jakby potem będzie działać w tych social mediach. Ja na przykład powiem szczerze, że jak zacząłem pracę w szkole, to ja bardzo szybko stałem się nauczycielem takim bardzo wyróżniającym się, oryginalnym, takim bardzo atrakcyjnym i w ogóle i tak dalej. W związku z tym ja miałem mnóstwo na początku różnych dziwnych przygód pod tytułem, no, już nie, mniejsza o to generalnie, nie? Ale znaczy to chodzi o to, że przypisywano mi jakieś różne dziwne rzeczy w ogóle niestworzone. Mądre moje mentorki ze szkoły mówiły, Przemek, rób swoje, olej wszystko i tak dalej. I ja miałem taki poligon na żywo, więc w momencie, kiedy zacząłem korzystać z Facebooka na przykład, w sensie no tak, bo to się było mniej więcej równolegle. Jak ja zacząłem tak realnie korzystać edukacyjnie, można powiedzieć, ja byłem przetresowany w tym, w cudzysłowie, co można robić. I ja na przykład wiem o tym doskonale, jako że też mam, no, interesuje mnie ten świat social media z takiej perspektywy biznesowej. Mam sporo gdzieś tam znajomych, rozmawiamy. I ja na przykład wypracowałem sobie, i to polecam każdemu nauczycielowi z zastrzeżeniem, żeby mimo wszystko robił przede wszystkim to, co czuję. To znaczy w tym sensie, że jeżeli ktoś nie będzie czuł mojego sposobu, to niech tego nie robi. Ja mam taki sposób, który realizuję, znaczy w sensie tłumaczę zarówno w środowiskach nauczycielskich, jak i tych biznesowych, być autentycznym. To znaczy, żeby po prostu nie kreować się w jakiś określony sposób, tylko być autentycznym. To znaczy, żeby nie mieć czegoś takiego jak na przykład, nie wiem, konto prywatne i konto publiczne, bo to generuje automatycznie jakieś takie poczucie, aha, ja mam coś do ukrycia. Tak, dokładnie o to chodzi. Znowu, cały czas powtarzam, jeżeli ktoś tak ma, spoko, bo jakby ja rozumiem powody, które też za tym mogą stać. Natomiast ja do tego zachęcam. Być autentycznym, nie bać się ekspresji samego siebie, jeżeli właśnie masz to opanowane na żywo. Bo jeżeli na przykład, dajmy na to, mamy taką sytuację, że no nie wiem, no jest taki, no bo są tacy nauczyciele, którzy mają tendencję do no nie wiem, nie radzenia sobie z emocjami, przewalają emocje na uczniów, wchodzą z nimi w konflikty na żywo, to będzie czuć bardzo w internecie. I znam takie przypadki. Natomiast ta spójność i autentyczność jest o tyle fajna, że my żyjemy w świecie strasznej kreacji. To jest po prostu dramatyczne, jak bardzo z jednej strony, okej, my musimy wchodzić w rolę, tak? Greckie słowo prosopon, które stało się początkiem niejako źródłosłowem słowa persona, czyli osoba, to jest słowo oznaczające maskę w teatrze greckim. Więc w tym momencie zobaczcie, że jakby to jest naturalne, że nasza tożsamość jest związana z pewną rolą. I jakby okej, ale mimo wszystko ważne jest to, żeby w tych rolach być spójnymi. Jeżeli jesteśmy spójnymi i kreujemy siebie w taki właśnie autentyczny sposób, nie taki na zasadzie, że a tutaj same selfie, bardzo umiejętne dzióbki i tak dalej, ale jakby jesteśmy w stanie na przykład pokazać i swoje dobre strony, pokazywać, zobaczcie, jakie to jest fajne w moim życiu, ale też powiedzieć, nie wiem, na przykład, kurczę, mam zły dzień, tak? No to wtedy automatycznie jest to wow. Ja mogę dodać jeszcze taką jedną rzecz od siebie, zupełnie od siebie, mianowicie ja na przykład miałem taki problem, o tym rozmawiałem z paroma osobami, czy ja powinienem w jakiś sposób w ogóle, to było parę lat temu, rozmawiać z, w ogóle w sensie inaczej, dawać uczniom dostęp, w sensie wiedzę o tym, że na przykład, że ja jestem gejem. I parę osób mi powiedziało bardzo fajną rzecz, powiedziało: Przemek, oni tego potrzebują. Bo oni żyją nieustannymi pytaniami, czy ty jesteś, czy ty nie jesteś. Mhm. Oni się o tym zastanawiają. Poza tym wielu z nich ma również podobne problemy. Ty, będąc jakby nie bojąc się tego nazwać, tak, no to wiesz, wtedy będziesz dla nich, no, pomijając, rzeczywiście będziesz miał jeszcze większy autorytet, tak, ale generalnie paradoksalnie, ale to co jest najważniejsze, to, że oni się będą czuć jeszcze bardziej bezpiecznie i będą mówić, aha, tak można, i ty będziesz zachęcać do odwagi. I ja naprawdę pamiętam, dziękuję tutaj paru osobom, które mi to uświadomiły, i ja pewnego razu po prostu, ja nie pamiętam, jakoś tak stwierdziłem, że okej, zmieniłem na Facebooku ustawienia i na początku była chwilę szumu i potem w ogóle przestano o tym rozmawiać. Natomiast co zauważyłem, to, że uczniowie, uczennice, jak zawsze miałem z nimi takie relacje, na zasadzie, że oni przychodzili i ufali, oni, mam wrażenie, teraz jeszcze bardziej jakby, no nie, ja nie potrafię tego nazwać. Mam poczucie, że to po prostu poziom zaufania wszedł jeszcze na level up, że tak to nazwę, nie? I ja naprawdę się nad tym zastanawiałem i przyjąłem taką strategię też, bo też musiałem się tego nauczyć, tak? Bo to, nie wiem, było gdzieś 2 lata temu, a to była dla mnie nowość. Ja przyjąłem taką strategię pod tytułem, że ja nie będę tym epatował, bo ja generalnie nie jestem osobą, która epatuje, jakby, czy uważa, że się powinno jakoś, nie wiem, epatować swoją seksualnością, nie wiadomo jak, bo to się w końcu staje niesmaczne. Po prostu nie będę tego unikał. Jeżeli będzie trzeba, to ktoś tam coś będzie pojawiać. I to jest niesamowite, bo to bardzo działa. Bo na przykład, nie wiem, trudno mi tutaj podać jakieś takie konkretne przykłady, ale jest x takich sytuacji, tak, że po prostu widzę, że uczniowie mega pozytywnie reagują, bo mówią, proszę pana, wie pan, bo no właśnie, przecież to nie chodzi o to, żeby nauczyciel tam, nie wiem, dzielił się z nami jakimiś szczegółami życia prywatnego, tak, ale na przykład, nie wiem, to, że no, nie wiem, wspólnie z kimś tam, nie wiem, co są bliską partnerem czy kimkolwiek, nie wiem, wyjeżdża na wakacje, tak jak każdy inny człowiek. Więc mówiąc krótko i podsumowując, mam za sobą wszystkie chyba możliwe jakby to powiedzieć, w cudzysłowie problemy.
Wątpliwości.
Tak, wszystkie, ja to wszystko przerobiłem na sobie i zawsze mówię jakiemuś nauczycielowi, jeżeli masz wątpliwości co do mojego, czy co do swojego funkcjonowania w social mediach, przyjdź, ja ci naprawdę pomogę.
Mhm. A wspominałeś o tym jako trener, że stosujesz podobne metody w pracy trenerskiej i nauczycielskiej, jeżeli dobrze zrozumiałem. Czego taki zwykły nauczyciel mógłby się nauczyć od trenera z doświadczeniem, w dodatku jeszcze psychologa, to już w ogóle mamy kombo?
Wydaje mi się, że jeżeli intuicyjnie do tego podejdę, to myślę, że tak. Bo to jest tak, że jeżeli idziesz na salę szkoleniową jako trener, to jesteś w trochę innym świecie niż w świecie młodzieży, bo młodzież jest taka bardzo autentyczna, tak? To znaczy, młodzież, jeżeli cię na przykład, nie wiem, olewa, to ci da znać od razu, jeżeli generalnie cię lubi, to ci też da znać od razu. Oczywiście na różne sposoby, nie musisz tego mówić, tak? Ale ty to będziesz czuł. Natomiast na sali szkoleniowej bardzo często mamy do czynienia z ludźmi, no już takimi dorosłymi, tak to nazwijmy, jak w małym księciu, z ludźmi, którzy, no, mają gdzieś tam swoje sposoby też ukrywania różnych swoich odczuć i ty na sali szkoleniowej możesz się tego w cudzysłowie nie dowiedzieć, tak? Może to być dopiero w ewaluacji i tak dalej. I teraz, czego się może nauczyciel taki dowiedzieć w cudzysłowie? Tego, że pracuje z naj, żywszą, najpiękniejszą tkanką. I nawet jeżeli narzeka na różne rzeczy, to niech zwróci uwagę na to, że ta tkanka ludzka, że tak powiem, z którą pracuje, czyli można powiedzieć psychika młodzieży, daje mu naprawdę fantastyczną rzecz, bo daje mu nieustanną i natychmiastową informację zwrotną poprzez swoją postawę i tak dalej. Więc to jest jedna rzecz, a druga też rzecz jest taka, że to właśnie być może pomoże nauczycielowi tak jakby docenić pracę z młodzieżą, czy pracę wręcz z dziećmi, tą właśnie naturalność ich ekspresji. Bo niestety w świecie ludzi dorosłych ta ekspresja często jest hamowana. I druga rzecz, której powiem szczerze, można się nauczyć z tego świata, to może jest brutalne, ale no, ja się tego przynajmniej nauczyłem, że pensje nauczycieli w polskiej szkole są żenujące. Są po prostu obrzydliwe. Ja bym to nawet tak nazwał. Bo wynagrodzenie trenera, który de facto robi rzeczy moim zdaniem bardzo podobne. Ono jest naprawdę dużo wyższe. Wiadomo, że to zależy też od tego, co na co kto się z kim umówi, tak? No ale jest tak przyjęte, powiedzmy, w sposób taki, no nie wprost, że trener nie powinien schodzić poniżej 100 zł za godzinę.
No.
I teraz prawda? I to, wiecie, znaczy szczerze, z perspektywy no, mojej akurat, tak, no to już jest w ogóle stawka, która, to jest w ogóle stawka minimalna, tak to umówmy się, tak? I z perspektywy wielu trenerów, którzy są na rynku X już lat i łączą też różne specjalizacje, to są absolutnie minimalne stawki. I teraz porównajmy to ze stawkami nauczycieli. Ja pamiętam, jak ja pracowałem w szkole policealnej, jak ja sobie tam wytargowałem wtedy, bo to był pierwszy rok mojej pracy, 25 zł za 45 minut. Natomiast generalnie, kiedy no, odszedłem stamtąd, to się dowiedziałem, że w ogóle to wszystko jeszcze poleciało w dół i nauczyciele cieszyli się, że pracowali za 17 zł, oczywiście brutto za 45 minut. I ja szczerze, ja to mówię nauczycielom, ten świat niech będzie dla was informacją, że to, co dostajecie, to jest żenada. To, co dostajemy, to jest żenada. I to nie chodzi o to, żeby teraz stwierdzić, Boże, nie ma sensu, to dramat. Nie, to właśnie jest tym bardziej generalnie moim zdaniem powód, żeby pokazywać, jak zajebiste rzeczy robimy i jak to jest po prostu niesprawiedliwe, bo jestem przekonany, że kropla drąży skałę, że w końcu nadejdzie taki moment, kiedy powiem szumnie ogólnie, ministrowie edukacji zrozumieją, że droga do przemiany szkoły, polskiej szkoły, to jest przede wszystkim droga, która się powinna zaczynać od dowartościowania nauczycieli, dania im godziwych zarobków, superwizji i wielu innych rzeczy, które są standardem w różnego rodzaju firmach, które dbają oczywiście o komfort pracownika. I trzecia rzecz w końcu, wydawałoby się najbardziej oczywista, ale ja ją zostawiam na koniec, to jest właśnie nauczenie się metod. Ja pracuję w ten sposób, że ja na salę szkoleniową wnoszę różne metody ze szkoły, które ludzie dorośli uwielbiają generalnie, ale też jest tak, że wnoszę z sali szkoleniowej metody do szkoły. Ja też się bardzo tym chętnie dzielę, bo ja chcę z założenia, że znaczy ja nie jestem takim typem trenera, który muszę trzymać metody do siebie, zwłaszcza, że ja naprawdę niewiele podróżuję szkoleniowo, bo mam za dużo roboty, że tak powiem, z moimi odbiorcami tutaj. Poza tym, nie wiem, może mam jakieś trochę, nie wiem, może mam agorafobię małą i nie lubię podróżować tak cały czas sam pociągiem, ale chodzi po prostu o to, że to tak trochę pół żartem, ale chodzi o to, że jakby ja siłą rzeczy bardzo jakby no, dzielę się z innymi, bo wiem, że całego świata nie przeszkolę, więc mówię spoko, jak ktoś chce, niech pisze, to mu wyślę. I metody właśnie z sali szkoleniowej używam po prostu pracując z uczniami. Ja niestety zauważyłem, że często jakieś zajęcia integracyjne dla uczniów to jest po prostu takie lelum po lelum, że masakra, że po prostu ja w ogóle nie znoszę zajęć integracyjnych, bo to jest takie, to jest tak na siłę, po prostu coś tam, daj imię swoje, no, tego, sorry, no ja nie lubię takiego bla, bla, bla. Ja lubię konkret. Ja jestem po matfizie, więc ja po prostu biorę ćwiczenie, w którym dzieciaki na przykład muszą, i to jest dosłownie wzięte z sali szkoleniowej, muszą rozwiązać 20 minut jakieś zadanie, ciach, ciach, i to rozwiązują, pojawiają się emocje, potem ja to omawiam z nimi, co im pomogło, co im przeszkodziło w rozwiązaniu tego zadania, bo tak to robię też ze swoimi odbiorcami jako trener. I ja po prostu te metody tam przenoszę na komunikację, na zbudowanie zespołu, na współpracę, na rolę w grupie, na negocjacje, i dlatego ja mam poczucie, że no chociażby też drama tutaj przede wszystkim, którą pracuję nieustannie w drugich klasach, czy nieustannie to jest szumnie powiedziane, w sensie staram się pracować jak najwięcej, bo mi godziny wypadają, bo ja mam tylko jedną godzinę, ale po prostu to jest coś no, wyniesionego z tego świata mojego psychologicznego, nie? I rozmowa o dyskryminacji, o szacunku, to jest zupełnie inna rozmowa, jak robimy zajęcia dramowe, gdzie odgrywamy naprawdę dyskryminację, jak to jest naprawdę, i potem jak sobie z nią poradzić, jak na nią reagować. Nie?
Przemek, świetnie. Niestety musimy kończyć. Nie, no ja dobrze, wiem, to tak o to chodzi. Musimy kończyć, dlatego że godzina 19 to jest godzina, w której kończymy, nie dlatego, że nie lubimy, tylko dlatego, że jest kung fu, oczywiście.
Ja chcę tylko powiedzieć, że bardzo wam dziękuję, to po pierwsze. Po drugie, ja chciałem powiedzieć zdanie na koniec, które uważam jest podsumowaniem tego wszystkiego. To jest dosłownie zdanie, serio.
Nie wierzę.
Naprawdę, to Rzeciński powiedział. Świat nie potrzebuje drogowskazów, które nie podążają wskazywanymi przez siebie drogami. To jest moje motto.
Piękne.
A trzecia rzecz, naprawdę bardzo się cieszę za całą cierpliwość. Przepraszam za wszystkie problemy. Jak to się mówi, postanawiam poprawę i proszę o pokutę i rozgrzeszenie. I bardzo was lubię i w ogóle mam.
Ja też bardzo dziękuję za rozmowę.
Trzymajcie się ciepło.
To była długa rozmowa i przyznajmy sobie szczerze, że kilka pytań zostaje w naszym archiwum i jeszcze do nich wrócimy. Przemek, jak słyszeliście, ma ogromny dar mówienia. Marcin, czym twoim zdaniem była ta rozmowa?
Wiesz co, jak przesłuchałem tej rozmowy już po jej zakończeniu, to okazało się, że dla mnie głównym jej takim elementem spajającym było to, że te media społecznościowe, bo Przemek jest bardzo często zapraszany na różne konferencje jako specjalista od mediów społecznościowych, i kiedy ty zadałeś mu pytanie o to, jak nauczyciel powinien się w tych mediach społecznościowych zachowywać, jaki powinien tworzyć wizerunek, to okazało się, że naprawdę uzyskaliśmy fajne pomysły, fajne porady. A jednocześnie nawiązuje się znowu nam jakaś nić porozumienia z wcześniejszymi edugatkami ekstra, gdzie rozmawialiśmy z Rokiem, też człowiekiem, który w tych mediach społecznościowych istnieje. No i okazuje się, że to istnienie w mediach społecznościowych jako umiejętność jest taką jedną z głównych umiejętności, które powinni posiadać ludzie w dzisiejszych czasach, tak?
No ja jednak powiedziałbym, że jest to rozmowa o szczerości i o naturalności. Dla mnie bycie naturalnym jest jedną w ogóle z cech, które sobie bardzo cenię, i nic mnie tak nie denerwuje, jak ktoś, kto gra w coś, jakąś rolę albo i to mówię to o uczniach, nauczycielach, politykach i wszystkich ludziach, których widzę. No, mam zawsze taki szczególny szacunek do ludzi, którzy potrafią być sobą od początku do końca. Ja mogę ci nawet powiedzieć, kto mnie nauczył tego dosyć mocno. Byłem bardzo zainteresowany muzyką, mediami, MTV, i tam był taki człowiek, może ktoś z słuchaczy pamięta, prowadził wieczorem taki program, który nazywał się MTV Most Wanted i nazywał się Ray Cox. Dzięki niemu też trochę mówię po angielsku lepiej niż powinienem. I on zrobił coś, co do dzisiaj na mnie wywiera ogromne wrażenie. To znaczy on w ogóle złamał barierę tego, że mówi do nas, bo on nie krył się z tym, że mówi do kamery, a więc rozmawiał z kamerzystą, ze scenarzystą, był jakby w ogóle zupełnie otwarcie pokazywał, że to, co się tutaj dzieje, jest jakimś rodzajem teatru, Ale robił to właśnie naturalnie, tak, że mówił tam do pani, która stała po lewej stronie, myśmy oczywiście ich nie widzieli, ale jakby wydawał całą taką kuchnię tego wszystkiego, co się dzieje w studio. Kable nie było dla niego żadnym problemem, mikrofon nie był dla niego żadnym problemem, więc mówił, jak się czuje, mówił, że miał dzisiaj zły ranek. Nie wiem, może też grał, ale dla mnie to było takie strasznie naturalne do tego stopnia, że jak dzisiaj prowadzę lekcję, to no, potrafię powiedzieć, jak się czuję, co mnie wkurzyło, co robię. I dla mnie to właśnie było coś, co uderzyło mnie w tym, co mówił nasz dzisiejszy gość, bo bardzo sobie cenię ludzi, którzy łamią pewne niedomówienia szybko, je łamią, a potem już jest zupełnie naturalnie, fajnie i swojsko. I wtedy dopiero możemy siebie pokazywać i siebie uczyć.
Ale wiesz co, coś w tym jest, co mówisz, bo jak ty mówiłeś o tej naturalności, podsumowując Przemka, to mi przyszło do głowy z kolei to, że ostatnio z klasą robiłem takie informacje o wielorakiej inteligencji. Słuchaliśmy Howarda Gardnera w oryginale i tak dalej. I on tam w którymś momencie powiedział, że jak już wymyślił te pierwsze 8 podstawowych rodzajów inteligencji, to w którymś momencie dorzucił do niej jeszcze inteligencję pedagogiczną. I chyba coś takiego jest, że po prostu w którymś momencie są ludzie, którzy jednak mają naturalnie wrodzone pewne umiejętności rozmawiania z innymi, przekazywania tych informacji. I można, jeżeli tego ktoś nie ma, a przez nieszczęście został nauczycielem, to ten człowiek może, wiesz, przejść tysiące warsztatów i konferencji, ale nigdy nie będzie tak dobry jak ludzie, którzy po prostu tą inteligencję pedagogiczną, nauczycielską mają rozwiniętą i chyba powinni sprawdzać coś takiego, kurczę, na początku, jak ktoś zaczyna studiować. Facet, czy ty, albo kobieto, czy ty masz w sobie inteligencję pedagogiczną, żeby właśnie naturalnym być potem i potrafić fajnie przekazywać informacje.
A my się już żegnamy, bo już na to czas. Tobie życzę ferii, to u ciebie trwają, u mnie to już nikt nie pamięta o feriach. Widzimy się, słyszymy się za 2 tygodnie. Z naszymi gośćmi, a teraz
ty idziesz. Słuchajcie, zanim skończymy, to pamiętajcie, szerujcie te nasze odcinki, jeżeli się wam podobają, informujcie o nich swoich znajomych, jeżeli pracujecie w szkole, mówcie o tym, słuchajcie, słucham takich edugadek, posłuchajcie tego. Jeżeli wykładacie na uniwersytecie, na jakiejś akademii pedagogicznej, mówcie o tym studentom, żeby słuchali, bo gdzie nauczą się takich rzeczy, jak nie od frontowych nauczycieli najlepszych w Polsce.
Tak, to znaczy od naszych gości, bo my to jesteśmy takie...
Już... No tak, oczywiście miałem na myśli na naszych gości, to oczywiste wręcz.
No właśnie, bo my jesteśmy naturalnie bardzo skromni.
Tak, to wrodzona, to kolejna wrodzona inteligencja skromności.
Edukatki.
Ty powiedziałeś posłuchaj, czy ja powiedziałem?
Ja powiedziałem dobra, ty powiedziałeś posłuchaj w tym samym czasie.
Bo mam wrażenie, że mam jakieś milisekundy opóźnienia, więc nie myślcie, że jestem jakimś, tak jak Jackowi ostatnio pisałem, jakimś bucem niegrzecznym, który się wbija w to, co ktoś mówi. Ale tutaj naprawdę serio, czy ty, Marcinie, coś zacząłeś mówić?
Pytanie zadałem na temat, znaczy nie, w sumie to nie było pytanie, jak dobrze się zastanowić. Nie, tylko wspomniałem o tym, że mi się skojarzyli chłopi rejmontowscy.
Edukatki.
No bardzo ładnie wyszło. Słuchaj, no jesteśmy po prostu gwiazdami.